James Joyce, Ulysses, taśma 17, ścieżka pierwsza. En ventre sa mère, powiada J.J. Czy nazywacie coś takiego mężczyzną, powiada obywatel? Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek zauważył, gdzie to się wsadza, powiada Joe. No, bądź co bądź, urodziło się dwoje dzieci, powiada Jack Powell. A kogo podejrzewa, powiada obywatel. Na Boga, wiele prawdy mówi się żartem. Jest on jednym z tych obojniaków. Szczyl opowiadał mi, że raz w miesiącu leżał w hotelu z bólem głowy, jak kurewka, która ma tam swój okres. Rozumiecie, co mówię? Byłoby to dziełem Bożej łaski, gdyby wziąć takiego faceta za portki i wpieprzyć do morza. Usprawiedliwione zabójstwo, tak by to można nazwać. I urywa się z tymi 5 funtami, zamiast postawić kufelek czegoś jak mężczyzna. Boże nam błogosław, ani tyle, co kot napłakał. Bądźmy wyrozumiali wobec bliźnich, powiada Martin. Ale gdzie on jest? Nie możemy czekać. Wilk w owczej skórze, powiada obywatel. Oto czym jest wirak z Węgier. Ja go nazywam Ahasfer, przeklęty przez Boga. Czy masz czas na krótką libację, Martinie, powiada Ned? Tylko jednego, powiada Martin. Musimy się śpieszyć. JJ, yes. Ty, Jack, Crofton, 3 połówki, Terry. Święty Patryk pragnąłby pewnie wylądować powtórnie w Ballykilner, by nawrócić nas, powiada obywatel, skoro pozwoliliśmy, aby coś takiego mogło skalać nasze brzegi. No cóż, powiada Martin, stukając w ladę w oczekiwaniu kieliszka. Niechaj Bóg nas wszystkich błogosławi. O to się modlę. Amen, powiada obywatel. Pewien jestem, że tak uczyni, powiada Joe. A na dźwięk dzwonka zwiastującego podniesienie, poprzedzona przez chłopca niosącego krucyfiks, przez akolitów, ministrantów niosących kadzielnice, niosących łódki, lektorów, ostiariuszy, diakonów i subdiakonów, nadciągnęła świątobliwa procesja opatów w mitrach i przeorów i przełożonych i mnichów i braciszków. Mnichów od świętego Benedykta ze Spoleto, kartuzów i kamedulów, cystersów i oliwetanów, oratorianów i walombrazjanów i braci Augustynów, brygittanów, premonstratensów, serwitów, trynitariuszy i dzieci świętego Piotra Nolasco. A także przybyły z góry Karmel dzieci Eliasza, proroka, prowadzone przez Alberta biskupa i świętą Teresę z Awila, Trzewiczkowej i Bose. Braciszkowie szarzy i brunatni, synowie ubogiego Franciszka, kapucyni, kordelierzy, minimici, obserwanci i córy Klary. I synowie Dominika, bracia kaznodzieje, i synowie Wincentego, i mnisi od świętego Wolstana, i Ignacjusa Dziatwa, i bractwo braci chrześcijańskich prowadzone przez wielebnego brata Edmunda Ignacjusa Rice. Za nimi szli wszyscy święci i męczennicy, dziewice i wyznawcy. Święty Cyr i święty Izydor Oracz i święty Jakub Mniejszy i święty Fokas Synope i święty Julian Hospitator i święty Felix Kantalicji i święty Szymon Słupnik i święty Stefan I Męczennik i święty Jan Boży i święty Ferreol i święta Lojgarda, i święty Teodotus, i święty Wulmar, i święty Ryszard, i święty Wincenty a Paulo, i święty Marcin Stodi, i święty Marcin Stur, i święty Alfred, i święty Józef, i święty Dionizy, i święty Korneliusz, i święty Leopold, i święty Bernard, i święty Terencjusz, i święty Edward, i święty Owen Caniculus, i święty Anonim, i święty Eponim, i święty Pseudonim, i święty Homonim, i święty Paronim, i święty Synonim. I święty Laurenty Otuli, święty Jakub z Dingol i Compostelli, i święty Kolumsil, i święta Kolomba, i święty Celestyn, i święty Kolman, i święty Kevin, i święty Brendan, i święty Frigidian, i święty Senan, i święty Fachtna, i święty Kolumbanus, i święty Gal, i święty Fursej, i święty Fintan, i święty Fiakr, i święty Jan Niepomucen, i święty Tomasz Zakwinu, i święty Iwo z Bretanii, i święty Michan, i święty Herman Józef i trzej patronowie świątobliwej młodzieży, święty Alojzy Gonzaga i święty Stanisław Kostka, i święty Jan Berchmans, i święci Gerwazy, Serwacy i Bonifacy, i święty Brida, i święty Kieran, i święty Kanis Kilkeny, i święty Jarlat Stuam, i święty Finbor, i święty Papin z Balimun, i brat Aloysius Pacificus, i brat Luis Belikozus, i święte Róża z Limy i z Witerbo, i święta Maria z Betanii, i święta Maria Egipcjanka, i święta Lucja, i święta Brygida, i święta Atrakta, i święta Dympna, i święta Ita, i święta Marion Kalpelnis, i błogosławiona siostra Teresa od Dzieciątka Jezus, i święta Barbara, i święta Scholastyka, i święta Urszula wraz z 11 000 dziewic. No wszyscy oni przybyli w nimbach, aureolach i gloriach, niosąc palmy i harfy i miecze i wieńce oliwne, w szatach, na których utkano symbole świętej ich skutecznej pomocy, rożki na inkaust, strzały, bochenki, dzbany, więzy, topory, drzewa, mosty, dzieciątka w kąpieli, muszle, sakwy, nożyce, klucze, smoki, lilie, strzelby, brody, wieprze, lampy, miechy, ule, chochle, gwiazdy, węże, kowadła, pudełka wazeliny, dzwony, kule, szczypce, rogi, jelenie, buty nieprzemakalne, jastrzębie, kamienie młyńskie, oczy na półmisku, świece woskowe, kropidła, jednorożce. A gdy wyminąwszy kolumnę Nelsona, skierowali swe kroki przez Henry Street, Mary Street, Couple Street, Little Britain Street, śpiewając introit z Epifania Domini, które rozpoczyna się od Surge Illuminare, a później najsłodziej Gradual Omnes, który powiada De Saba Venient, a czynili cuda rozliczne, jak wypędzanie diabłów, przywracanie umarłych do życia, rozmnażanie ryb, uzdrawianie chorych i ślepych, odnajdywanie mnogich przedmiotów zagubionych uprzednio, wyjaśnianie i wypełnianie pisma, błogosławieństwa i proroctwa. Wreszcie pod baldachimem ze Złotogłowia nadszedł wielebny ojciec O'Flynn w asyście Malakiego i Patryka. A gdy dobrzy ojcowie osiągnęli naznaczone miejsce, domostwo Bernarda Kiernana i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod numerem 8, 9 i 10 przy Little Britain Street, hurtowników towarów kolonialnych, handlarzy win i spirytualiów, koncesjonowanych sprzedawców piwa, wina i spirytualiów w celu spożycia na miejscu, celebrant pobłogosławił to domostwo i okadził wsporniki okien i zwieńczenia sklepień i zagłębienia ich i krawędzie, i kapitele, i pedimenty, i gzymsy, i łuki zębate, i wieże, i kopuły, i pokropił progi jego wodą święconą, modląc się, aby Bóg pobłogosławił temu domowi, jako błogosławił domom Abrahama i Izaaka i Jakuba, i aby zesłał tu na mieszkanie swe anioły świetliste. A wchodząc, pobłogosławił jadło i napoje, a całe owo święte zgromadzenie towarzyszyło mu w modlach jego. Adiutorium nostrum in nomine Domini, cui fecit celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. A położył dłonie swoje na tych, których błogosławił, dziękując i modląc się, a wszyscy oni modlili się wraz z nim. Deus, cuius verbo sanctificantur omnia, benedictionem tuam effunde super creaturas istas. Et presta ut quisquis eis secundum legem et voluntatem tuam cum gratiarum actione usus fuerit per invocationem sanctissimi nominis tui, corporis sanitatem et anime tutelam, te auctore precipiat per Christum Dominum nostrum. No wszyscy tak myślimy, powiada Jack. 1000 funtów rocznie, Lambert, powiada Crofton czy Crawford. Słusznie, powiada Ned, unosząc swoją John Jameson. I maselka na chlebuś. Właśnie rozglądałem się, żeby zobaczyć, czy komu nie wpadła szczęśliwa myśl do głowy, kiedy niech mnie przeklnął, a znów wbiega on, udając, że mu się piekielnie śpieszy. Byłem właśnie za rogiem w sądzie, powiada, i szukałem cię, mam nadzieję, że się nie... Nie, powiada Martin, jesteśmy gotowi. Sąd mi w oko, a kieszenie obrywa ci srebro i złoto, parszywy obrzynek. Postaw nam kielicha, boi się jak diabeł, oto macie Żyda. Wszystko dla numeru pierwszego, cwany jak szczur w sraczu, 100 za 5. Nie mów nikomu, powiada obywatel. Przepraszam pana bardzo, powiada on. Chodźcie, chłopcy, powiada Martin, widząc, że na coś się zanosi. No chodźcie. Nie mów nikomu, powiada obywatel, ale już wrzeszczy. To tajemnica. A przeklęty pies wstał i zawarczał. Do widzenia wszystkim, powiada Martin. I wyprowadził ich tak prędko, jak umiał, do tej pieprzonej dwukółki Jacka Powera i Croftona, czy jak mu tam z nim po środku, udającym, że nie wie, o co chodzi. Jazda, powiada Martin do woźnicy. Mleczno-biały delfin potrząsnął grzywą, a sternik, powstawszy na złocistej rufie, rozpostarł wzdęty żagiel na wietrze, żagle wszystkie rozwinęły się i spinaker skierował ku bakburcie. Wiele nadobnych nimf przybliżyło się ku sterburcie i ku bakburcie, a uczepiwszy się z obu stron dostojnej barki, połączyły w łańcuch swe lśniące kształty, podobnie jak to czyni przemyślny kołodziej, gdy formuje wokół osi swego koła równo odległe od niego siostrzane promienie i łączy je kręgiem zewnętrznym, aby wzmóc prędkość stóp mężów, gdy podążają w gościnę lub współzawodniczą o uśmiech pięknych dam. Tak właśnie uczyniły przybywszy nimfy owe uczynne siostry nieśmiertelne i śmiały się igrając w kręgu pian, a barka pruła fale. Ale na Boga, właśnie dopijałem kufelek do dna, kiedy zobaczyłem, że obywatel idzie zataczając się ku drzwiom, dysząc od puchliny i prychając i miotając nań po irlandzku klątwę Cromwella na księgę, dzwon i świece, plując i parskając, a Joe i mały Alf czepiają się go jak krasnoludki, starając się go uspokoić. Odczepcie się ode mnie, powiada. I na Boga doszedł aż do drzwi, a oni nie puszczają go i wrzeszczy trzykrotne hura na cześć Izraela. Arrach, weź dupę w troki na Jezusa i nie rób z siebie publicznego widowiska. Chryste Jezu, zawsze znajdzie się jakiś pieprzony błazen, który zacznie wierzgać i rwać się do pieprzonego mordowania o pieprzony nic. Na Boga, porter może ci w kichach skwaśnieć od tego. No, wszystkie oberwańce i ulicznice z całego kraju już stoją przy wejściu, a Martin woła do woźnicy, żeby jechał przed siebie, a obywatel wrzeszczy, a Alfie Joe przy nim, żeby już cicho. On zasuwa ogniste przemówienie o Żydach, a oberwańcy żądają mowy, a Jack Power stara się go usadzić w dorożce i przytrzymać mu tę pieprzoną gębę, a Obdartus z opaską na oku zaczyna podśpiewywać: gdyby człowiek na księżycu Żydem był, a jakaś dziwka woła: ej panie, rozporek się rozpiął, a on powiada: Mendelssohn był Żydem i Karol Marx i Mercadante i Spinoza i Zbawiciel był Żydem i jego ojciec był Żydem, wasz Bóg. Nie miał ojca, powiada Martin. Dosyć na teraz, jazda. Czyj Bóg, powiada obywatel. No to jego wujek był Żydem, powiada on. Wasz Bóg był Żydem, Chrystus był Żydem, jak ja. Na Boga, obywatel skoczył do sklepu. Na Jezusa, powiada, mózg wybije temu pieprzonemu Żydłakowi za użycie najświętszego imienia. Na Jezusa ukrzyżuję go. Tak właśnie zrobię. Dalej mi to pudło po herbatniku. Stój, stój, woła Joe. Liczne i dostojne zebranie przyjaciół i znajomych z metropolii i okolic Wielkiego Dublina, których tysiące nagromadziły się, aby pożegnać nociż Jagosza Urama Lipoti Viraga, byłego współpracownika PP Aleksandra Toma, drukarza nadwornego jego królewskiej mości z okazji jego odjazdu do odległej krainy łąka wód szemrzących. Ceremonię, która odbyła się z wielkim ekla, cechowała jak najserdeczniejsza kordialność. Iluminowany zwój starożytnego irlandzkiego pergaminu, dzieło irlandzkich artystów, został wręczony w darze znakomitemu fenomenologowi w imieniu wielkiego odłamu społeczeństwa, a towarzyszył temu dar w formie srebrnej szkatułki gustownie pokrytej ornamentem o starym celtyckim wzorze. Dzieło to wystawia doskonałe świadectwo swym twórcom, panom Jacob Agus Jacob. Odjeżdżający gość stał się ośrodkiem serdecznej owacji, a wielu z obecnych ogarnęło nieukrywane wzruszenie, gdy orkiestra wybranych irlandzkich kobziarzy zaintonowała dobrze znane tony Wróć do Erynu, po których niezwłocznie nastąpił marsz rakoczego. Beczki smolu i stosy drew zapalano wzdłuż wybrzeży czterech mórz na szczytach Hill of Howth, Three Rock Mountain, Sugarloaf, Brayhead, gór Mourne, Galtis, na wierzchołkach Ox, Donegal i Sperrin, na Nuggles i Bograffs, na wzgórzach Conmary, na moczarach Gilcuddy, Slieve Oaty, Slieve Bernach i Slieve Bloom. Pośród wstrząsających sklepieniem niebios okrzyków, którym zawtórowały okrzyki wielkich rzesz sympatyków na odległych wzgórzach Kambrii i Kaledonii, gigantyczny statek wycieczkowy odbił z wolna, pożegnany ostatnim kwietnym hołdem reprezentantek płci pięknej, które stawiły się w wielkiej liczbie, a gdy płynął w dół rzeki, eskortowany przez flotyllę galarów, Bandery na kapitanacie portu i urzędzie celnym opuszczano w pozdrowieniu, jak też i bandery na elektrowni w Gołębniku. Choć odległy, lecz nie zapomniany. Na Boga, sam diabeł by go nie powstrzymał, póki nie pochwycił tego pieprzonego pudła i nie wyskoczył z nimi z małym Alfem uczepionym u ramienia, a wrzeszczał przy tym jak zarzynana świnia. Śliczne to było, jak te pieprzone sztuki w Queen's Royal teatrze. Gdzie on jest, zabije go. A Nedaj, J.G. sparaliżował ze śmiechu. Pieprzony bój, powiadam do siebie, zdążę na ostatnią Ewangelię. Ale szczęście chciało, że woźnica zawrócił szkapę w przeciwnym kierunku i uwiózł go. Czekaj, obywatelu, powiada Joe, stój. Na Boga odwinął się, zamachnął i wypuścił to. Bogu dzięki, że miał słońce w oczy, bo by go trupem położył. Na Boga cisnął to prawie do hrabstwa Longford. Pieprzona szkapa przestraszyła się, a stary kundel pognał za pojazdem jak sam pieprzony diabeł, a wszyscy gapie wrzeszczą i śmieją się, a to blaszane stare pudło klekocze po ulicy. Była to straszliwa katastrofa i natychmiastowe przyniosła skutki. Obserwatorium w Dancing zarejestrowało w sumie 11 wstrząsów, wszystkie 5 stopnia skali Mercalliego, a nie posiadamy relacji o podobnym wstrząsie sejsmicznym na naszej wyspie od czasu trzęsienia ziemi w roku 1534, roku rebelii Jedwabnego Tomasa. Wydaje się, że epicentrum mieściło się na terenie naszej metropolii w okolicach dzielnicy Inskej i parafii świętego Michana, obejmując powierzchnię 41,5 akrów i 1 pręta kwadratowego. Wszystkie wielkopańskie rezydencje w sąsiedztwie Pałacu Sprawiedliwości zostały zniszczone, a sam ów dostojny budynek, w którym w chwili katastrofy prowadzono wielkiej wagi debaty prawnicze, zamienił się dosłownie w masę rumowisk, pod którymi, jak można się obawiać, pogrzebani zostali żywcem wszyscy znajdujący się w nim ludzie. Z relacji naocznych świadków wynika, że falom sejsmicznym towarzyszyły gwałtowne zaburzenia atmosferyczne cyklonicznego charakteru. Nakrycie głowy, w którym rozpoznano już własność wielce szanowanego koronnego urzędnika sądowego pana George'a Fotrella i jedwabny parasol ze złotą rączką o wyrytych na niej inicjałach, tarczy herbowej i numerze domu znanego uczonego i czcigodnego przewodniczącego kwartalnych sesji sądowych sir Frederica Falkinera, prezesa Trybunału Dublińskiego, zostały odnalezione w odległych okolicach wyspy przez grupy poszukiwaczy, pierwsze na trzecim bazaltowym tarasie Giant's Causeway, drugie zaryte na głębokość stopy i trzech cali w piaszczystą plażę zatoki Holopen w pobliżu praprzylądka Kinsale. Inni naoczni świadkowie zeznają, że zaobserwowali ogromnych rozmiarów rozżarzony przedmiot lecący z niezwykłą prędkością w atmosferze po trajektorii z kierunku zachód-południowy-zachód. Listy wypełnione kondolencjami i wyrazami współczucia napływają o każdej godzinie z wszystkich części wielu kontynentów, a Ojciec Święty zechciał łaskawie nakazać specjalną missa pro defunctis, która zostanie odprawiona równocześnie przez ordynariuszy wszystkich katedralnych kościołów podległych władzy duchownej Stolicy Apostolskiej za dusze zmarłych wiernych, odwołanych tak niespodzianie spośród naszego grona. Prace ratunkowe, usuwanie rumowisk, szczątków ludzkich, etc. zostały powierzone panom Michaelowi Med i synowi 159 Great Brunswick Street i panom T. i C. Martin 77, 78, 79 i 80 przy North Wall, wspomaganym przez szeregowych i oficerów pułku lekkozbrojnej piechoty księcia Cornwalli, pod ogólnym nadzorem jego królewskiej wiceadmirała czcigodnego sir Herkulesa Hannibala Habeas Corpus Andersona, kawalera orderu Podwiązki, kawalera orderu Świętego Patryka, kawalera orderu Ostu, członka Rady, komandora orderu Łaźni, członka Parlamentu, sędziego pokoju, doktora medycyny, kawalera orderu zasłużonych, kawalera Wielkiego Łowczego, członka Królewskiej Irlandzkiej Akademii, magistra praw, doktora nauk muzycznych, administratora Stowarzyszenia Dobroczynnego, członka Trinity College w Dublinie, członka Królewsko-Irlandzkiego Uniwersytetu, członka Królewsko-Irlandzkiego Fakultetu Medycznego, członka Królewsko-Irlandzkiego Instytutu Chirurgii. Niczego takiego nie widzieliście nigdy w całym swoim zakichanym życiu, na Boga. Jeśli by dostał przypadkiem w łeb tym bilecikiem loteryjnym, popamiętałby na całe życie ten złoty puchar. Oj, popamiętałby, ale na Boga, obywatela przymknęliby za czynne znieważenie i uszkodzenie ciała Joe'ego, za pomoc i podjudzanie. Ten woźnica, gnając tak na łeb, na szyję, uratował mu życie. To pewne jak to, że Bóg stworzył Mojżesza, co? No nie, uratował, a tamten puścił za nim wiązankę przekleństw. Zabiłem go, powiada, czy nie? I wrzeszczy na tego pieprzonego psa. Bierz go, Gary, bierz go, chłopcze. No i ostatnie, cośmy widzieli, to ten pieprzony pojazd zakręcający na rogu z tą starą owczą gębą gestykulującą w środku i tego pieprzonego kundla, który położył słuchy po sobie i gnał za nimi ile pieprzonych sił w nogach, żeby go rozedrzeć na sztuki. 100 za 5, Jezu, odebrał mu ich wartość, mogę wam zaręczyć. A obaczcie, jak owon czas ogarnęła ich wszystkich jasność wielka i ujrzeli rydwan, na którym stał on, wznoszący się ku niebu. I ujrzeli go na rydwanie owym, okrytego chwałą jasności, odzianego w szaty jakoby słoneczne, pięknego jako miesiąc, a tak straszliwego, iże z obawy wejrzeć nań nie śmieli. I dał się słyszeć głos z nieba wołający: Eliaszu, Eliaszu. A odpowiedział on głosem wielkim: Abba, Adonai. I ujrzeli go, a tak, jego samego, Ben Bluma Eliasza, pośród obłoków anielskich wstępującego ku chwale światłości pod kątem 45 stopni ponad szynkiem do Noego przy Little Green Street, jakby go kto na łopacie podrzucił. Letni wieczór jął ogarniać świat swym tajemnym uściśnieniem. Na zachodzie słonko układało się już do snu i ostatni promień jakże przelotnego dnia zawisł miłośnie na morzu, na piaszczystym wybrzeżu, na dumnej wyniosłości drogiego starego Howth, strzegącego wiekuiście wód zatoki, na zieleniejących wodorostami skałach, co biegły wzdłuż wybrzeża Sandmount, a wreszcie, lecz nie najmniej przecie, na cichym kościele, z którego chwilami nadpływały, niby strumy krzemrzący pośród ciszy, modły wznoszone ku tej, której przeczysta jasność jest jako promień, przewodnik miotanemu burzami sercu człowieczemu ku Maryi, gwieździe morza. Trójka przyjaciółek przysiadła na skałach, radując się widokiem wieczoru i powiewem, co choć orzeźwiał, wszakże nie był zbyt przejmujący. Często przychodziły do owego ulubionego zakątka na miłą pogawędkę w pobliżu fal migotliwych, aby roztrząsać tu swe sprawy dziewczęce Sissy Caffrey i Eddie Boardman z dzieciątkiem w wózeczku, a wraz z nimi Tomek i Jackie Caffrey, dwaj mali chłopcy o kędzierzawych główkach, odziani w marynarskie ubranka i takie szczapeczki z nazwą HMS Belle Isle wypisaną na obu. Tomek i Jackie Caffrey były to bliźnięta, lat 4 zaledwie sobie liczące, bliźnięta czasem hałaśliwe, wielce i nadmiarę rozpieszczone, lecz mimo to kochani to byli mali ludkowie o jasnych, radosnych twarzyczkach i ujmującym zachowaniu. Baraszkowali w piasku swymi łopatkami i kubełeczkami, budując zamki dziecięcym obyczajem lub igrając wielką, różnobarwną piłką, radosne jak dzionek długi. Eddie Boardman kolysała pyzate maleństwo w wózku, co sprawiało, że młody ów gentleman chichotał wręcz z ukontentowania. Liczył on sobie miesięcy dopiero 11 i dni 9, lecz choć był jeszcze tak maleńkim berbeciem, poczynał właśnie szczebiotać swe pierwsze dziecięce słówka. Sissy Caffrey pochyliła się nad nim, by połaskotać tłuściuteńki brzuszek i milusieńki doleczek w bródce. A teraz, dzieciąteczko, powiedziała Sissy Caffrey, powiedz głośno, głośno, chcę łyczek wody. A dzieciąteczko wypaplało za nią. I ty jedzie. Sissy Caffrey uściskała pieszczoszka, gdyż bardzo lubiła dziatwę, a ileż cierpliwości umiała okazywać, gdy malcy chorowali. Tomek Caffrey nie zażął nigdy swego oleju rycynowego, jeśli Sissy Caffrey nie ścisnęła mu nosa i nie obiecała w zamian przylepki chleba żytniego polanej melasą. Jakąż moc przekonywania posiadało to dziewczę, lecz możecie być pewni, że maleństwo było czystym złotkiem, malusieńkim, cudnym pieszczoszkiem w nowym, ozdobnym śliniaczku. A nie była Sissy Caffrey żadną z owych zepsutych ślicznotek w rodzaju florci frywolci i nigdy życiodajne tchnienie nie ożywiało dziewczęcia o sercu szczerszym. Śmiech zawsze gościł w jej oczach cygańskich, i żartobliwe słówko na wargach czerwonych jak wiśnie. Słowem, była dzieweczką jak najbardziej uroczą, a Edy Boltman także roześmiała się, słysząc osobliwą mowę swego małego braciszka. Lecz właśnie wówczas wybuchła niewielka sprzeczka pomiędzy kawalerem Tomkiem i kawalerem Jackie. Chłopcy zawsze będą chłopcami, a nasza para bliźniąt nie była wyjątkiem od tej złotej reguły. Jabłkiem niezgody stał się pewien zamek z piasku, który Jackie wybudował, a Tomek, jako że lepszy jest wrogiem dobrego, pragnął ulepszyć architektonicznie przy pomocy frontowego wejścia takiego, jakie posiadała wieża Martello. Lecz jeśli Tomek był uparty, to Jackie także okazał się nieprzejednany, a wierny przysłowiu, że dom każdego małego Irlandczyka jest jego zamkiem, runął na znienawidzonego rywala i to z takim skutkiem, że niedoszły napastnik pożałował tego, a przykro tym opowiadać, oblężony zamek także. Nie trzeba wspominać, że krzyk pokonanego Tomka zwrócił uwagę naszych przyjaciółek. Chodź tu, Tomku, zawołała rozkazująco jego siostra. Natychmiast, a ty, Jackie, wstydź się, że przewróciłeś Tomka na brudny piasek. Zaczekaj, niech cię tylko złapie, pożałujesz tego. Z oczyma zamglonymi od nieprzelanych łez Tomek zbliżył się na jej zawołanie, gdyż słowo dużej siostrzyczki było prawem dla bliźniąt. W żałosnym stanie znajdował się po wypadku jego maleńka czapeczka marynarska i majteczki pełne były piasku, ale Sissy była nieprześcignioną mistrzynią w sztuce usuwania maleńkich kłopotów życiowych i po krótkim czasie ani jednego ziarnka piasku nie można było dostrzec na jego ślicznym małym ubranku. Lecz błękitne oczęta nadal pełne były wezbranych, lśniących, gorących łez, więc scałowała z nich krzywdeczkę, pogroziła ręką winowajcy Jackiemu i powiedziała, że gdy się znajdzie w pobliżu, to popamięta, a w oczach jej zalśniła nagana. Paskudny, bezwstydny Jackie, zawołała. Otoczyła ramieniem maleńkiego żeglarza i żeby go udobruchać, powiedziała przymilnie. A jak ci na imię, kochanie, czy truskaweczka w śmietanie? Powiedz nam, która jest twoją kochaneczką, rzekła Edy Boltman. Czy Sissy jest twoją kochaneczką? Nie, powiedział Tomek przez łzy. A czy Edy Boltman jest twą kochaneczką, zapytała Sissy? Nie, powiedział Tomek. A ja wiem, powiedziała Edy Boltman niezbyt przyjaźnie, spoglądając filuternie swymi krótkowzrocznymi oczyma. Wiem, kto jest Tomka kochaneczką. Gerty jest Tomka kochaneczką. Nie, powiedział Tomek bliski łez. Zmysł macierzyński Sissy szybko odgadł, co tu szwankowało i szepnęła do Edy Boltman, żeby zaprowadziła go tam za wózek, gdzie panowie nie mogliby tego zauważyć i żeby uważała, żeby nie zamoczył sobie nowych brązowych bucików. Lecz kim była Gerty? Gerty McDowell, która przysiadła nieopodal swych towarzyszek i zagubiona w myślach spoglądała w dal, była w rzeczy samej tak nadobnym przykładem uroczego irlandzkiego dziewczęcia, jaki tylko można sobie wymarzyć. Wszyscy, którzy ją znali, zwali ją pięknością, choć ludzie często mawiali, że dziedziczyła więcej po rodzie Giltrop niż McDowell. Postać miała drobną i wdzięczną, nieco nawet być może kruchą, lecz owe pastylki z żelazem, które zażywała ostatnio, zrobiły jej masę dobrego, o wiele więcej niż kobiece pigułki wdowy Welch. Bardzo dobrze wpłynęły na te upławy, które miewała uprzednio i na to uczucie zmęczenia. Woskowa bladość jej oblicza zdawała się niemal uduchowiona i posiadało ono czysty odcień kości słoniowej, choć usta niby pąk różany były prawdziwym lukiem Kupida w swej greckiej doskonałości. Dłonie miała z finezyjnie pożółkowanego alabastru o wysmukłych palcach, tak białych, jak tylko sprawić to mogą sok cytrynowy i królewski krem, lecz nieprawdą było, że sypiała w kozłowych rękawiczkach lub że kąpała stopy w mleku. Berta Supple powiedziała tak raz do Edy Boltman, kłamiąc rozmyślnie, gdy była na noże z Gerty. Także i zaprzyjaźnione dziewczęta miewają oczywiście od czasu do czasu swe małe sprzeczki, jak pozostali śmiertelnicy. I powiedziała jej, żeby się nie wygadała, cokolwiek by się wydarzyło, że to ona jej powiedziała, bo nigdy by się już do niej nie odezwała. Nie. Trzeba oddać każdemu, co mu należy. Gerty posiadała wrodzoną dystynkcję, pewną omdlewającą nieco królewską auteur, którą można było nieomylnie dostrzec w jej delikatnych dłoniach i wysokim podbiciu stóp. Gdyby dobry los pozwolił jej urodzić się damą wysokiego rodu, posiadającą własny tytuł i gdyby tylko otrzymała dobrodziejstwo wykształcenia, Gerty McDowell mogłaby z łatwością iść w zawody z każdą damą w kraju i ujrzałaby się w wytwornym stroju z klejnotami nad czołem i patrycjuszowskimi zalotnikami u stóp, ubiegającymi się jeden przez drugiego, aby móc złożyć jej swe hołdy. Ulysses, taśma 17, koniec ścieżki pierwszej.